naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan dr Leszek Pietrzak. Witamy pana bardzo serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Historyk, publicysta, też były pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Panie doktorze, chciałem zapytać o sytuację na Bliskim Wschodzie, ale może po słowie pana premiera, bo dziś prezydent Andrzej Duda spotkał się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z premierem Mateuszem Morawieckim, przedstawicielami Rady Ministrów, dowódcami wojskowymi. No i mamy też wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego.
Jesteśmy w stałym kontakcie z panem prezydentem. Dzisiaj rano rozmawiałem oczywiście z panem prezydentem. Wczoraj wieczorem cały czas monitorujemy sytuację. Podstawowym obowiązkiem partnera w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak wszyscy zdają sobie sprawę, jest konsultowanie tego razem ze wszystkimi członkami NATO, ze wszystkimi członkami Paktu Północnoatlantyckiego. To jest dokładnie to, co stało się podczas ostatniego posiedzenia, gdzie wszyscy sojusznicy dyskutowali, w jaki sposób zareagować na tę sytuację, która jest oczywiście dynamiczna. Wczoraj podczas zwołanej przez pana prezydenta Rady Gabinetowej bardzo dokładnie omawialiśmy ten temat. Rzeczywiście dochodzi tam na Bliskim Wschodzie do wzajemnej wymiany ciosów. Sytuacja jest niestabilna, jest zresztą niestabilna od dłuższego czasu, a od kilku miesięcy po ataku na instalacje rafineryjne w Arabii Saudyjskiej, następnie ostrzelanie statków w Zatoce Perskiej. Sytuacja się oczywiście zaostrza wraz ze zlikwidowaniem generała Soleimaniego. W tym przypadku, w którym Stany Zjednoczone podejmują decyzje samodzielnie, oczywiście to jest ich decyzja. Natomiast my mamy obowiązek dbać o polskich żołnierzy, dbamy o polskich żołnierzy i odbywa się to w sposób zgodny z regułami postępowania i procedur w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Dyskutujemy z naszymi partnerami najwłaściwszą reakcję. I w kontekście tego, co może tam się wydarzyć, chciałbym zaapelować do opozycji, żeby współpracować z rządem, ponieważ dążymy do tego, żeby nastąpiła deeskalacja, żeby utrzymać możliwie cały czas warunki pokoju, stabilności, takie jakie one są oczywiście na Bliskim Wschodzie, dalekie od tego, czego byśmy sobie życzyli. Sytuacja naszych żołnierzy w Iraku jest dzisiaj pod kontrolą. Minister Obrony Narodowej, minister spraw wewnętrznych, z którymi jestem w stałym kontakcie w tej sprawie, monitorują tę sytuację właściwie na bieżąco, online. Co godzinę mamy dodatkowe raporty, które spływają z Iraku. Decyzje, które powinny być podjęte w tym przypadku, muszą być decyzjami odpowiedzialnymi. Nie mogą być decyzjami pod wpływem wydarzeń, które się zadziały wczoraj, przedwczoraj, bez konsultacji ze wszystkimi partnerami Paktu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy poważnym partnerem, który przeznacza ponad 2% wydatków PKB na wydatki zbrojeniowe. I chcemy ten status nie tylko utrzymać, ale chcemy doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście z udziałem Polski decyzje, które zapadają, można powiedzieć, na forum NATO, były najbardziej właściwe. Innym forum, gdzie odbywają się te konsultacje, jest forum Unii Europejskiej. Tutaj również jestem w kontakcie z naszymi partnerami z Unii Europejskiej i ich stanowisko jest bardzo podobne, żeby nie powiedzieć tożsame ze stanowiskiem polskim co do właściwej reakcji, która powinna mieć miejsce w odniesieniu do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego dając tutaj tych kilka zdań sprawozdania Wysokiej Izbie w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie, chcę zapewnić, że zarówno wczoraj podczas dyskusji na Radzie Gabinetowej zwołanej przez pana prezydenta, jak i dzisiaj rano podczas mojej rozmowy z panem prezydentem i za 2 godziny, za nieco ponad 2 godziny spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem pana prezydenta, z udziałem ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrznych, z moim udziałem. Cały czas trzymamy rękę na pulsie i zapewniam Wysoką Izbę, że podejmiemy najbardziej właściwą decyzję w tych oczywiście trudnych okolicznościach, które występują na Bliskim Wschodzie.
To wypowiedź pana premiera z Sejmu, a właśnie teraz rozpoczęło się spotkanie w BBN-ie. Panie doktorze, jak pan patrzy na to, co mówił premier i na tą sytuację na Bliskim Wschodzie?
No na pewno reakcja polskich władz, reakcja premiera to jest jak najbardziej prawidłowa reakcja. My musimy rzeczywiście być bardzo ostrożni, nie możemy wychodzić przed szereg, zajmować jakiegoś własnego stanowiska. Musimy uwzględniać, jakie będzie stanowisko NATO, jakie będzie stanowisko Brukseli, być na bieżąco w kontakcie w tej sprawie z naszymi partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego i innymi członkami Unii Europejskiej. To jest jak najbardziej prawidłowa reakcja, ostrożna. Tak rzeczywiście należy w tej sprawie postępować, bo sprawa jest poważna. Natomiast co do rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, no było już od dawna wielce prawdopodobne, że może dojść do eskalacji tej sytuacji, tego napięcia. Napięcia, które się wiąże przede wszystkim z postawą Iranu. Ja powiem tak, no cóż, wydaje się, że tak przynajmniej ja to czytam, że cała ta sprawa zabójstwa generała Sulejmaniego to jest taki pewien sygnał ze strony amerykańskiej dla świata, że Amerykanie biorą pod uwagę możliwość prewencyjnego ataku na Iran, który jak wiemy pracuje nad swoim programem nuklearnym, programem, który no, de facto zmierza do tego, aby Iran stał się potęgą nuklearną. Gdyby tak się rzeczywiście stało, to zostałaby naruszona pewna równowaga na Bliskim Wschodzie, krucha równowaga. No, Iran stałby się mocarstwem nuklearnym, który by na pewno bardzo poważnie zagrażał bytowi Izraela, jak również innym krajom arabskim. Mówię o Arabii Saudyjskiej, która jak wiemy jest sojusznikiem Izraela. I wydaje mi się, że ta cała sprawa to jest takim dla mnie osobiście czytelnym sygnałem, że Amerykanie bardzo poważnie rozważają możliwość wykonania ataku prewencyjnego na Iran.
Iran ostrzelał bazy USA w Iraku. Donald Trump mówi, wszystko w porządku. Jak pan to ocenia?
No, to właśnie jest jeszcze jeden taki sygnał, który może potwierdzać, że Donald Trump rzeczywiście bierze pod uwagę możliwość takiego scenariusza wykonania jakiegoś takiego chirurgicznego ataku na Iran, w ramach którego doszłoby do zniszczenia kluczowych obiektów o znaczeniu militarnym. Zapewne te obiekty zostały już dawno zidentyfikowane przez amerykański wywiad.
A to Iran gdzie ma sojuszników? Jakie jest miejsce Rosji? Jak pan myśli, po której stronie Rosja?
No Rosja, cóż, Rosja jest graczem. Rosja zawsze była graczem na Bliskim Wschodzie. Jak wiemy, nawet w czasach zimnej wojny to te interesy rosyjskie, wtedy sowieckie i amerykańskie gdzieś się stykały na Bliskim Wschodzie. Oczywiście Amerykanie zawsze popierali Izrael, Rosjanie popierali wiele krajów arabskich, no ale oczywiście mamy jeszcze Arabię Saudyjską, kraj o największym potencjale, najbogatszy, który był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, więc tam jest ten podział wpływów rosyjskich i amerykańskich i w każdej takiej sytuacji, gdzie dochodzi do napięcia na Bliskim Wschodzie, to pojawiają się Rosjanie i też usiłują wygrać swoje interesy. Także jest to element takiej geopolitycznej gry z udziałem dwóch mocarstw, Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej.
Chciałem zapytać też o takie pisanie historii może na nowo. To taka, nie wiem, czy to utarczka, czy te wypowiedzi pana prezydenta Władimira Putina pod naszym adresem. też pytanie, jak się Polska zachowuje, na jakiej pozycji jest nasz prezydent, czy premier, nasz rząd, bo cały czas jak gdyby do kwestia takiego antysemityzmu, kwestia tej polityki historycznej naszego państwa, pewnej odpowiedzialności za to, co działo się podczas II wojny światowej, czyje były obozy koncentracyjne, kto mordował Żydów, to jest takim z jednej strony oczkiem w głowie wielu, ale myślę też, no pytanie, czy my sobie z tym radzimy i jak sobie radzimy z tym, co mówi prezydent Putin?
No cóż, historia zawsze dzieliła Polskę i Rosję. Tak było, tak jest i tak najprawdopodobniej będzie. Rosjanie są świetni w kreowaniu własnej wizji historii, która jest diametralnie odmienna od polskiej historii. Wiele kwestii, zwłaszcza związanych z II wojną światową, nas dzieliło. Rosjanie ostatnio podjęli kolejną taką ofensywę propagandową na polu historii, wskazując, że Polska była tym krajem, który przyczynił się do wybuchu II wojny światowej. Ja powiem tak, to jest nic nowego, kolejna kampania rosyjska. Rosjanie po prostu posługują się historią jako narzędziem polityki. Jeden z rosyjskich marksistowskich historyków powiedział kiedyś takie słynne zdanie, że historia to nic innego jak polityka robiona wstecz. I dokładnie robi tak Władimir Putin. On używa historii do rozgrywania wielu krajów w relacjach z Rosją. Robi to z Polską. No, ja żałuję, że jednak prezydent Andrzej Duda nie udał się na obchody do Jerozolimy, na obchody wyzwolenia obozów Auschwitz.
No bo jeżeli mogę tutaj wejść w zdanie, bo miał dwie możliwości, prawda? Miał dwa sposoby. No pierwsze, mógł do Jerozolimy pojechać na to Światowe Forum Holokaustu, ponieważ nie dostał od organizatorów prawa głosu, mógłby co najwyżej podczas, gdzieś tam czytam w komentarzu, wystąpienia Władimira Putina, nie wiemy też jakie ono będzie i czy będzie, wstać i wyjść. No nie wiem, czy to dobre, ale po drugiej, prezydent mógł do Jerozolimy na przykład no, nie jechać, to wybrał, nie będąc obecnym w Jerozolimie, Polska ryzykuje, że prezydent Putin po raz kolejny uderzy na przykład w Polskę, będzie bez żadnych ograniczeń w obecności liderów wielu państw i przy włączonych kamerach z całego świata snuć kremlowską teorię na temat tego, kto i dlaczego zaczął II wojnę światową, co czyni nie od dziś, nie od wczoraj, ale przynajmniej 10 lat, bo pamiętam 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Taką narrację już prezentował w Polsce przy Donaldzie Tusku.
To prawda, to sytuacja trudna. No to jest taki swoisty test, jaki zafundowali Rosjanie polskim władzom. Pamiętajmy, że te obchody w Izraelu są w znacznej części finansowane przez Rosjan. To Rosjanie je, że tak powiem, wykreowali. Udało im się przenieść te obchody wyzwolenia Auschwitz z Polski do Izraela. Tam zapewne Władimir Putin powie to, co będzie chciał. Ale powiem tak, w polityce międzynarodowej jest tak, że liczy się obecność. Nawet jeśli by prezydent Andrzej Duda był tam i nie miał możliwości zabrania głosu, to przecież mógłby skorzystać z okazji i skomentować, czy odnieść się do wypowiedzi Władimira Putina wobec izraelskich mediów, które też są opiniotwórcze i których przekaz też powielają media w innych krajach. Więc lepiej byłoby, gdyby prezydent udał się jednak do Izraela, niż tam nie pojechał. To na pewno. Więc
no bo, mówię, bo co, w tej sytuacji polski MSZ może wydać jakieś oświadczenie, to ale kto je zauważy, prawda? I pytanie,
no tak, prawda.
No jak się w takich sytuacjach rzeczywiście zachować, które rozwiązanie będzie lepsze, które pokaże polską rację stanu, to pewnie nie.
Ja myślę jednak, że oświadczenie polskiego MSZ rzeczywiście tutaj jego przekaz będzie znikomy. Natomiast gdyby prezydent na przykład udzielił wywiadu Jerusalem Post czy dziennikowi Haaretz, no to by miało znacznie większe znaczenie niż oświadczenie polskiego MSZ i zapewne nawet rosyjskie media komentowałyby wypowiedź polskiego prezydenta do izraelskich mediów, które na pewno odnosiłaby się do wypowiedzi, oficjalnej wypowiedzi prezydenta Władimira Putina. I właśnie z tych względów lepiej byłoby, gdyby prezydent Andrzej Duda pojechał jednak do Izraela niż zrezygnował z wyjazdu.
No właśnie, bo nawet media izraelskie, no, pytanie, no, w różny sposób komentują tą sprzeczkę dyplomatyczną, prawda? I teraz czy powinien, czy nie, czy dobrą decyzję podjął. No wszyscy bacznie obserwują.
Bacznie obserwują. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że po pierwsze, tak jak już powiedziałem, że te uroczystości wszystkie w Izraelu, one są w znacznej części finansowane przez stronę rosyjską. Po drugie, no cóż,
prawda. Czyli myśli pan, że tutaj to, że nie dajemy, czy że prezydent Andrzej Duda nie dostaje głosu, czy nie dostał tego głosu, o co też Polska zabiegała, to taki może być pstryczek w naszym kierunku ze strony Rosji, która wydaje pieniądze na to?
Niekoniecznie. Ja tak tego nie czytam. Mówię, dla Izraela ważniejszym znacznie partnerem od Polski jest Rosja. Pamiętajmy, że sytuację Izraela trzeba czytać w całym kontekście sytuacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Izrael bardzo poważnie obawia się dzisiaj o swoje bezpieczeństwo i uhonorowanie w jakiś sposób prezydenta Rosji, no, jest bardzo ważne. Rosja jest dla Izraela dzisiaj tym krajem, który jest bardzo ważny w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa Izraela na wypadek, gdyby doszło w tym rejonie do jakiegoś konfliktu. To tak czytam tą sytuację i uważam, że tutaj Izrael niekoniecznie musiał dawać sygnał stronie polskiej, że akurat nie chce, żeby wystąpił polski prezydent. No bardziej niestety Izraelowi chyba w tej chwili zależy na zjednaniu sobie Rosji niż na zjednaniu Polski, bo tak jak już powiedzieliśmy, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo napięta i trudno przewidzieć jej rozwój.
Też Times of Israel przypomina, że to właśnie Armia Czerwona najechała Polskę wkrótce po niemieckiej inwazji, a wcześniej Niemcy i Rosja podpisały tajny protokół, by podzielić między siebie Polskę i państwa bałtyckie, a podczas II wojny światowej zginęło około 6 milionów Polaków, więc
tak, myślę, to prawda. Tutaj jest wyraźny taki sygnał z izraelskich mediów, przypomnienie, że jaka była prawda, ale pamiętajmy też, że izraelscy dyplomaci wtedy, gdy Putin mówił o wywołaniu przez Polskę II wojny światowej, to izraelscy dyplomaci również wsparli Polskę, że Polska była ofiarą. Polska została również napadnięta w 1939 roku przez Związek Sowiecki. Więc ja nie czytałbym tego braku możliwości wypowiedzi dla prezydenta Andrzeja Dudy jako takie uderzenie w Polsce. No po prostu władze Izraela skalkulowały, że jednak w danej chwili, w tej sytuacji, jaka istnieje na Bliskim Wschodzie, bardziej opłaca się uhonorować prezydenta Władimira Putina niż prezydenta Andrzeja Dudę. A jak zapewne obawiały się również tego, że wypowiedź obu prezydentów niekoniecznie mogłaby się dobrze skończyć dla całej imprezy. No, powstałaby jakaś kakofonia. Na pewno Putin mógłby się wówczas czuć obrażony, że udzielono głosu prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
Dziękuję bardzo, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję za komentarz.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan dr Leszek Pietrzak.